Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Każdego roku Fundacja Szansa dla Niewidomych przyznaje statuetki idola. W tym roku otrzymał ją Mikołaj Rotnicki. Szef fundacji Marek Kalbarczyk, kiedy wręczał ci idola, powiedział, że najwięcej głosów otrzymałeś.
Tak, taką informację podczas wręczania nagrody mi przekazał, że w głosowaniu wśród członków kapituły zdobyłem najwięcej głosów.
To tym bardziej chyba jest ta nagroda cenna dla Ciebie.
Na pewno jest to nagroda cenna, ale też jakieś wyróżnienie tej pracy, którą do tej pory staram się wykonywać jak najlepiej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, ale też jest to dla mnie z drugiej strony taka motywacja do dalszej pracy.
A co Ty robisz dla osób niewidomych, słabowidzących?
Z ramienia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych doradzam osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie obsługi komputera i nowych technologii. Najczęściej przychodzą ludzie na przykład z pytaniami dotyczącymi programów udźwiękawiających, programów powiększających, urządzeń do odtwarzania książek mówionych, całej gamy sprzętu pomagającego osobom niewidomym w codziennym życiu. To, co robię dla osób niewidomych i słabowidzących, jest poniekąd tym samym, co wcześniej robiłem dla siebie, ponieważ jako osoba słabowidząca sam musiałem wcześniej poznawać technologie, które ułatwiają mi codzienne życie. Szukając dla siebie rozwiązań, starałem się je zgłębiać, ale równocześnie pomagać innym osobom w ich poznawaniu. Przez lata, jak korzystałem z komputerów, bardzo mocno rozwinął się internet, czyli narzędzie, które dzisiaj jest nieodzownym kompanem osób niewidomych i słabowidzących, umożliwiający im bezpośrednią komunikację. Ja właśnie za pomocą internetu kontaktuję się z osobami niewidomymi, słabowidzącymi, ale również z osobami w pełni sprawnymi, czyli jest to takie narzędzie, które likwiduje nam te bariery i sprawia, że nie musimy czuć się niepełnosprawni. Najwięcej informacji na temat nowych technologii, a w szczególności tych, które pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym, można znaleźć właśnie na stronach bezpośrednio u źródła, na stronach producentów tego sprzętu. Dlatego bardzo dużo czasu spędzam przed komputerem, przeglądając strony internetowe, w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań, których coraz więcej pojawia się na rynku. Prowadzę też takiego swojego bloga pod adresem www.sixdots.pl i to jest blog poświęcony przyjaznym technologiom dla osób niewidomych i słabowidzących, w ramach którego staram się te nowości, które pojawiają się na rynku, w przystępny sposób przedstawiać na moim blogu w języku polskim.
Jesteś bardzo aktywny też na forach internetowych, które są poświęcone osobom niewidomym i słabowidzącym.
Tak, staram się również pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym poprzez różnego rodzaju fora internetowe, na przykład przez listę dyskusyjną Tyflos, czy ostatnio na takiej liście dyskusyjnej o wdzięcznej nazwie Funio, poświęconej niewidomym i słabowidzącym użytkownikom urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka, czyli firmy Apple. Jestem użytkownikiem zarówno komputera, tabletu, jak i telefonu komórkowego z logiem nadgryzionego jabłka i ze względu na to, że wszystkie te produkty zostały stworzone zgodnie z filozofią tak zwanego uniwersalnego projektowania, oznacza to, że one są dostępne dla wszystkich, czyli może je obsługiwać zarówno osoba niepełnosprawna, jak i osoba, która nie ma niepełnosprawności, czyli widzi dobrze.
Piszesz artykuły do Tyflo Świata.
Miałem już możliwość napisać kilka artykułów do czasopisma Tyflo Świat. Też poświęcam je głównie tej swojej pasji, czyli technologiom asystującym, czyli pomagającym osobom niewidomym i słabowidzącym.
Idol Fundacji Szansa dla Niewidomych roku 2012. Co zrobić dla niewidomych w najbliższym czasie?
Myślę, że w dalszym ciągu będę starał się pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym w poznawaniu tych nowych technologii, których jest coraz więcej i których, powiedzmy, ogarnięcie jest no, coraz trudniejsze, ale dzięki takiej właśnie działalności, którą prowadzę, może mi się to udać.
Tego Ci życzę. Mikołaj Rotnicki, idol roku 2012 Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam serdecznie.
O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
O książce.
Jakieś specjalne życzenie na przykład?
Taka książka, która nadaje się na zimowe wieczory, może trochę takie już ośnieżone wieczory. O miłości.
Dobrze, mam dwie książki o miłości. Jedna jest smutna, a druga mniej smutna. To ma pan wybór.
Bierzemy weselszą.
Weselszą. To jednak musimy jechać do Paryża i oddać się pytaniom, czy można spotkać miłość po 50, bo książka jest o tym, że pewien pan, który ma powyżej lat 50, spotyka pewną panią, która ma jeszcze więcej lat, a ponieważ jest kobietą, nie będziemy jej wypominać, ile ma tych lat, i spotykają się w Paryżu. I jest pytanie, czy jest rzeczywiście możliwa miłość w wieku nie nastolatek, no bo bohaterami książek romansowych są, mam wrażenie, młodsze osoby.
Moja ciocia miała 50 lat, która właśnie spotkała miłość swojego życia, mając właśnie 50 lat.
Trwała długa miłość?
17 lat trwało małżeństwo. Mąż był starszy od niej od 20 lat. Powiedziała, że warto czekać było to 50 lat.
Mojej ciotki znajoma, która spotkała swoją licealną miłość, też miała już powyżej 50 i mąż, nie pamiętam, albo umarł, albo się rozeszli. W każdym razie już była osobą samotną i nagle przypadkowo jej licealna miłość wróciła do Polski. Ten pan mieszkał, czy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, przyjechał i się zupełnie przypadkowo gdzieś spotkali na ulicy i, że tak powiem, ta niezrealizowana miłość licealna wróciła do nich po czasie i ona wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych i tam jeszcze jakiś dłuższy czas przebywali razem i też pisywała do mojej ciotki listy, mówiąc, że całe jej życie do tej pory było fajne, ale teraz naprawdę jest dopiero szczęśliwa. Także tak może być. Życzymy sobie, żeby każdego z nas po 50 spotkała taka naprawdę wielka miłość, jeżeli do tej pory nam się ona nie zdarzyła, a jeżeli zdarzyła się, to ma być jeszcze większa. W każdym razie tak twierdził William Wharton, bo o jego książce chciałem opowiadać, czy mówić, że warto ją przeczytać, szczególnie jak pan mówi, w te śnieżne polskie wieczory. Książka, która dzieje się w Paryżu, czyli w miejscu, które pan z kolei bardzo lubi, dzieje się w bardzo dobrej francuskiej, co zawsze podkreślają krytycy tej książki, dzieje się koło Saint-Germain-du-Pré, czyli w takiej bardzo ekskluzywnej, bardzo artystycznej części Paryża. I bohaterem jest Amerykanin, który rzuca pracę, ma powyżej 50, pracuje w wielkiej korporacji i w pewnym momencie odkrywa, że życie w tej korporacji jest bez sensu. Wpływa na to romans jego żony z młodym, przystojnym Francuzem i on twierdzi, że żyć tak dalej nie może, w takim trójkącie, na który się na początku decyduje, i prosi żonę, żeby spróbowali jakoś żyć przez chwilę osobno i on spełni swoje marzenie, czyli zacznie malować. I w tym Paryżu żyje na pograniczu nędzy, ponieważ całe swoje pieniądze, oszczędności, wszystkie akcje oddaje żonie, aby mogła prowadzić, jak mówi, życie na takim poziomie, tak jak jest przyzwyczajona, a sam mieszka w Paryżu jak kloszard, podnajmując, a w zasadzie mieszkając nielegalnie na szczycie jakiejś kamienicy, później na barce, i maluje obrazy na ulicy i tam spotyka pewną panią, która jest niewidoma. I on zachwyca się nią, ona nim, i tak powoli odkrywają, że łączy ich coś więcej niż tylko to, że on jest bezdomny, ona niewidoma. Ta książka w ogromnej swojej części jest poświęcona temu, jak niewidomi nie widzą świata, jak bardzo chcieli go widzieć. To znaczy ta pani ciągle o tym opowiada, że jej brakuje tego, że nie widzi kolorów, nie widzi obrazów, ale mówi, że w pewien sposób te obrazy do niej wracają, kiedy ten malarz opowiada jej o tym, jak maluje, co maluje i co widzi, a czego ona już nie widzi. I przypomniałem sobie nasze opowieści, kiedy byliśmy na wystawie w Muzeum Narodowym i pan opowiadał o swoim kontakcie z obrazami i z tym, czego brakowało na tej wystawie. Miałem okazję rozmawiać jeszcze z innymi osobami, które mają problemy z oczami, które też oglądały tą wystawę i miały bardzo podobne jak pan odczucie, że najważniejsze było to, jeżeli spotkało się kogoś, kto potrafił o sztuce, o tych obrazach, bo tam były nie tylko obrazy, o obiektach, powiedzmy, opowiadać z ogromnym zaangażowaniem.
Z emocją.
Z emocją. I że to jest dużo ważniejsze niż to, że mogę ten obraz podotykać albo opowie mi ktoś bardzo mądry wykład historyczno-sztuczny. Że jest potrzebny przewodnik, czy w każdym razie taki emocjonalny przekaz. I w tej książce na pewno go nie brakuje. Pan maluje postimpresjonistycznie, jak sam mówi, czyli jest zakochany w impresjonistach. Maluje na francuskich ulicach wiosną, a później latem w Paryżu. A towarzyszy mu pani, która słucha, jak on o tych obrazach opowiada, a jednocześnie opowiadają sobie oczywiście każdy swoje skomplikowane życie po to, żeby odkryć, że przez chwilę chociażby chcą być razem.
Tytuł?
Spóźnieni kochankowie. Tytuł jest bardzo adekwatny, Spóźnieni kochankowie. I proszę państwa, mamy dwie wersje. Ja tą książkę słuchałem oczywiście w wersji kasetowej, bo chodzę do naszej ulubionej biblioteki i z ogromną radością nurzam się w kasetach i wybieram. Czyta to Czesław Nadrowski na 14 kasetach, a jest też wersja, jeżeli ktoś nie lubi kaset, męczy go przekładanie i woli bardziej współczesne środki, to jest to w wersji płytowej, czyli w wersji audio albo MP3 i czyta to zupełnie kto inny i autor i aktor, który ma bardzo złe recenzje. To znaczy, zdania są podzielone. Ja czytałem na forach internetowych, bardzo wiele osób mówi, że nie mogą wysłuchać Mirosława Kowalczyka, który to czyta, że jedni są zachwyceni i mówią, że właśnie czekali na takiego aktora, tak czytającego tą książkę, a inni mówią, że czyta on już tak słodko, że nie wytrzymują tego. Ja mogę powiedzieć, że wolę starą wersję kasetową.
Spóźnieni kochankowie.
William Wharton.
W dwóch wersjach, na kasetach i na płytach, znajdziemy to w Bibliotece Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Milżyńskiego 27/29. Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.